Co szczególnie warto zapamiętać z pożegnania papieża Franciszka? Nasz dziennikarz wskazywał najważniejsze momenty i kluczowe słowa sobotnich wydarzeń. Europa zapewnia walczącą Ukrainę o swoim wsparciu. Pojawił się także głos z Moskwy. Później w faktach niezwykła ekologiczna akcja w Gdańsku. Zaczynamy fakty o trzeciej. Po pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie rozpoczął się 9-dniowy okres żałoby. Dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski wskazywał najważniejsze elementy sobotniej ceremonii.
Przede wszystkim dokonało się pożegnanie Franciszka i podsumowanie jego pontyfikatu. I z tego najpiękniejsze wydają się słowa kardynała Giovanni Battista Re na koniec homilii pogrzebowej. Kochany papieżu Franciszku, teraz my prosimy Ciebie, abyś modlił się za nas i z nieba błogosławił Kościół, błogosławił Rzym, błogosławił cały świat. To była w ogóle bardzo dobra homilia, która podsumowała najważniejsze wątki tego pontyfikatu. Mowa była o miłosierdziu, o skupieniu na pokoju i o ubogich, a także migrantach. Było też mocne przypomnienie o braterstwie międzyreligijnym, ale jeszcze ciekawsze było to, czego w tej homilii nie było. Kardynał Re pominął reformę kurii rzymskiej, synodalizację i decentralizację kościoła, a także walkę z pedofilią. Zaskakiwać może także to, że nie została wspomniana w tej homilii adhortacja Amoris Laetitia, która narobiła tyle szumu w kościele. A poza tym, i to może być jeden z pierwszych cudów Franciszka, dokonało się spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, które prezydent Ukrainy określił mianem symbolicznego.
I w temacie tego spotkania i pozostałych sobotnich spotkań Wołodymyra Zełenskiego z europejskimi liderami pozostajemy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła, że Kijów może liczyć na wsparcie Europy przy stole negocjacyjnym. Podobne deklaracje padły ze strony premier Włoch i szefa rządu Wielkiej Brytanii. Jak słyszeliśmy wcześniej, Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z kolei Kreml ogłosił, że Putin jest gotowy do negocjacji z Kijowem bez warunków wstępnych.
Aktualny obraz faktów.
Minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał w sobotę pilne rozporządzenie wprowadzające środki bioasekuracyjne z powodu ognisk rzekomego pomoru drobiu. Wymagane jest także stosowanie maty dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej. Nowe przepisy nakładają obowiązek szczepienia kur i indyków w gospodarstwach komercyjnych i wylęgarniach. W Polsce potwierdzono 23 ogniska choroby w stadach komercyjnych i 26 w przyzagrodowych. Z ostatnim przypadkiem w powiecie piotrkowskim. Czy sztuczna inteligencja stanie się polem globalnej współpracy, czy raczej areną niebezpiecznej rywalizacji? William Drexel z Hudson Institute w rozmowie z RMF FM ostrzega. USA i Chiny traktują AI jako klucz do przewagi nad konkurentem, a różnice kulturowe i odmienne podejście do ryzyka mogą zadecydować o przyszłości tej technologii. Moja opinia jest taka, że najpoważniejsze ryzyko pochodzi z Chin. W związku z ich gotowością do podejmowania ryzyka, do uruchamiania mniej przetestowanych systemów. Z pewnością klimat rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie pomaga żadnej ze stron, ale ogólnie uważam, że większość ekspertów niedoszacowuje ryzyka związanego z Chinami w porównaniu do ryzyka w USA, opierając się na założeniu, że Amerykanie w tym tygodniu wyścigu nieco z przodu i dlatego napotkają to ryzyko jako pierwsze. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Williamem Drexelem, między innymi o roli, jaką mogą odegrać Indie, znajdziecie na rmf24.pl. To fakty RMF FM, a w nich Trójmiasto. Tam ruszyło w sobotę wielkie sprzątanie. Powodem jest obchodzony we wtorek Dzień Ziemi. Wolontariusze pojawili się m.in. w śródmieściu Gdańska, w okolicach bastionu Żubr. Towarzyszył im także reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Znajdujemy różne rzeczy, od butelek po odkurzacze, po jakieś szkło.
Widziałem pełne worki. Dużo pracy dzisiaj.
Znaleźliśmy jedno takie zbiorowe miejsce, tak zwane chyba dzikie wysypisko, i tam przydałyby się służby.
Dzisiaj służby, to jak widzę, dużo mieszkańców Gdańska i okolic.
Tak, tak. No, dzieci są zachwycone. Myślę, że taka akcja mogła być częściej.
Dla nich, jak słyszę, to trochę takie wyzwanie też.
Wyzwanie i zabawa też. No i
świadomość. Nabieramy świadomości, nie? Bo człowiek nie jest chyba świadomy, ile tego wszystkiego w naturze, na podwórku leży.
I czas na drugą część sobotniej porannej rozmowy. Jakiego papieża i przewodnika potrzebuje dziś Kościół? Krzysztof Ziemiec pytał na antenie RMF FM byłą ambasador w Watykanie Hannę Suchocką.
Jest to zupełnie inne konklawy, o tym było mowy bardzo wiele w ciągu tych ostatnich dni. Jest zupełnie zmienione kolegium kardynalskie. Przyjeżdżają kardynałowie, którzy się nie znają. Nie ma teraz tego, że był taki jakiś zasadniczy staw tych kardynałów, którzy pracowali w sekretariacie stanu, więc to wszystko będzie miało wpływ na wybór kandydata. Oczywiście również jakbyśmy mogli powiedzieć, te za i przeciw, które były tutaj formułowane w odniesieniu do papieża Franciszka. Ja powiem tak, no szczerze uważam, że chyba nie Polak, bo chyba sięgnie się po dalszy jakiś świat. Ja sądzę też, ale mówię, tu się mogę bardzo mylić, że być może także nie Włoch, bo już były takie wtedy tendencje po rezygnacji papieża Benedykta, że będzie Włoch, prawda? Czyli to by wtedy pokazywało, że ten wypadek Jana Pawła i Ratzingera to były tylko takie wyjątkowe sytuacje, że znowu wracamy do papieża Włocha. Tak się nie stało, został wybrany papież z zupełnie innego kontynentu i sądzę, że w tym momencie być może to będzie kontynuowane, ale podkreślam, według mnie wszystkie opcje są otwarte i te nazwiska, które się pojawiają, są brane pod uwagę, ale być może też będzie zaskoczenie. Bo stale powtarzam, i to jest też powtarzane wielokrotnie już teraz w mediach, że jest to włoskie powiedzenie, że kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem. Tak. No, nie wiem, jak się stanie tym razem.
Uśmiecham się, bo rzeczywiście ono jest prawdziwe. A Konrad Krajewski, jak pani patrzy na tą kandydaturę, też go pani doskonale przecież poznała w Watykanie.
Poznałam w Watykanie, natomiast wie pan, ja nie wiem, czy w ogóle on się z tym zmierza, czy kardynałowie go widzą. On jest rozpoznawalny w pewnym sensie, ale pamiętajmy, że on pełni szczególną rolę, prawda? On nie kierował nigdy żadną diecezją, chociaż to nie jest oczywiście argument, bo był kardynał Ratzinger, który pracował w sekretariacie stanu w ostatnich latach przed wyborem. Jak to, już nie wiem, chyba George Weigel powiedział, że Pan Bóg już wie, kto będzie tym papieżem. Chodzi tylko o to, czy kardynałowie, jakby można powiedzieć, posłuchają tego głosu i dokonają wyboru tego, którego on im wskaże, prawda? To znaczy on, pamiętajmy, powołuje się tutaj na tryptyk rzymski Jana Pawła II, który obawiał się trochę różnych politycznych gier podczas konklawy i dlatego przestrzegał i mówił, on wskaże, wskazując na Ducha Świętego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajmy, że przecież wszyscy kardynałowie przed wejściem, przed głosowaniem odprawiają właśnie specjalną, modlą się specjalnie o to światło, żeby dokonać właściwego wyboru. To nie jest tylko wybór świecki prezydenta, tylko to jest jednak wybór, który jest zakotwiczony w pewnej, jednak wyraźnie można powiedzieć, transcendencji.
Tak, choć w przestrzeni medialnej, tu u nas w Polsce na pewno, to można dostrzec, przede wszystkim przeczytać, jest wielu publicystów, którzy uważają, że to też są różnego rodzaju polityczne zabiegi. Ten pogrzeb dzisiejszy, przyjazd tak wielu znaczących polityków światowych, może być też okazją do jakiegoś, jak to bym ujął, wpływania na konklawę. Niektórzy nawet mówią, że to, co dzisiaj będzie na placu Świętego Piotra, to może być takie prekonklawy.
Ja nie sądzę, wie pan. To znaczy, mogę się mylić, bo oczywiście świat ulega zmianie, pewne relacje ulegają zmianie i w związku z tym tu też mogły nastąpić pewne zmiany. Chęć polityków wpływania na wybór, że tak powiem, papieży, to jest, jakbyśmy mogli powiedzieć, tradycja. I to nie jest tylko kwestia ostatnich okresów, ale w przeszłości jeszcze więcej. Ktoś, kto studiował historię papieży, dobrze wie, jakie toczyły się zakulisowe walki pomiędzy władcami świeckimi o wskazanie kandydata na papieża. Były to bardzo ciekawe, jakbyśmy mogli powiedzieć, rozgrywki polityczne. Nie sądzę, żeby one w obecnych warunkach miały miejsce, żeby kardynałowie byli tak bardzo podatni na te wpływy. Także oczywiście to ten czas jest czasem szczególnym. Mogą być pewne sugestie, ale ja nie sądzę, żeby to miało jakiś istotny wpływ na ostateczny wybór papieża.
To zapytam inaczej. Jakiego papieża dziś pani zdaniem Kościół najbardziej potrzebuje? No bo mamy zupełnie nowe czasy, nowe rozdanie, też geopolityczne trzęsienie ziemi.
Wiem, to jest właśnie to pytanie. Jest to rzeczywiście historyczny moment. Ja już o tym mówiłam, że mamy bardzo nietypową sytuację. Od momentu właściwie wyboru Trumpa na prezydenta i objęcia przez niego funkcji, papież Franciszek jak gdyby przestał z powodu swojej choroby, przestał funkcjonować globalnie. I w tym momencie zrobiła się pewna pustka, a równocześnie to otwiera sytuację nową. Jest zupełnie, jakbyśmy mogli powiedzieć, zwichrowana obecnie polityka globalna. I ten papież, który przyjdzie, musi być papieżem, który po pierwsze to rozumie, który rozumie, że nie można się zamknąć do jakiegoś jednego regionu, ale który równocześnie rozumie, że trzeba utrzymać to w jakichś granicach. Nie może dojść do zupełnego, jakby można powiedzieć, załamania tego wszystkiego, co tworzyło świat współczesny. Z tego względu myślę, że to musi być papież, oczywiście jak to teraz modnie się mówi, musi być papież otwarty, papież, który w jakimś sensie pójdzie tą linią, którą wyznaczył Jan Paweł II, bo będę tu do tego stale sięgać, kontynuowali jego następcy i papież Franciszek, ale równocześnie trzeba pamiętać, że Kościół to nie jest zwykła organizacja, którą można zakwalifikować jako swoiste NGO, organizacja pozarządowa, tylko to jest, jak już mówiłam, to jest jednak instytucja osadzona w transcendencji. I w związku z tym papież będzie musiał dokonać niezwykle trudnego wyboru, z czym zmierzali się ostatni papieże. A mianowicie na tyle iść do przodu, na tyle, jakby można powiedzieć, odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, ale z drugiej strony nie przekreślić tych wszystkich granic, w ramach których Kościół się porusza. On nie może przekroczyć pewnych, jakby można powiedzieć, fundamentów, na których Kościół jest oparty. I to zderzenie tych oczekiwań świata współczesnego z tymi, możemy powiedzieć, nieprzekraczalnymi granicami Kościoła będzie najtrudniejszym wyzwaniem współczesnego papieża, bo on potem może znowu właśnie stać się ofiarą ataków i z jednej, i z drugiej strony, co było właśnie udziałem papieża Franciszka.
Usłyszał od Hanny Suchockiej Krzysztof Ziemiec. Całej rozmowy z byłą ambasador w Watykanie możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.